Plní vás vyšpívajúc. Chodíte v pragnenia. Aj tej milosti, ktorá nás umilovala do konca, to zrazu vidíme v katechéze. Zvracam uvahe, že tutaj to nie treba tak nagrývať. Sluga Bože, ktorý pripisíval môj text rękom pisanej zblądził, co się ludziom zdarza. Tak. Chodzi o tę planszę, Księga Rodzaju 2, 46 jest tu napisane, a to nie była szóstka, tylko B, 4B. To trzeba sobie skorygować. 4B.
Jeszcze tutaj. Księga Rodzaju, czy na przykład?
To oczywiście Księga Rodzaju.
Księga
Rodzaju. Na B, B. Ponieważ B i szóstka są bardzo podobne do siebie. Pierwsza rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, otwieramy Pismo Święte, Księgę Rodzaju i mamy hymn o stworzeniu świata w ciągu 6 dni. W 7 dniu Bóg odpoczął. Co sądzić, co trzeba wiedzieć o tym tekście? Oczywiście jest to zapowiedź, że w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym przyjdzie nowe stwarzanie świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jedynie to pierwsze zdanie mówi o stworzeniu w sensie ścisłym, powołaniu tego świata i nas z niebytu. Natomiast już drugie zdanie, ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. To wszystko już dotyka tajemnicy, że w symbolice biblijnej, o której mówi trzecia część Apokalipsy, są dwa źródła zła. Pierwsze źródło zła jest symbolizowane przez wody, przez ocean. To jest zło, którego źródłem jest szatan, świat demonów. Natomiast źródłem zła, źródło zła, którego autorem jest człowiek, rodzina ludzka, jest symbolizowane przez pustynię. I ten hymn o stworzeniu świata chce powiedzieć, że żeby się przeciwstawić światu demonów, który chce niszczyć dzieło stworzenia, musimy z Ewangelii, z Pisma Świętego wziąć dwie rzeczy, dwie siódemki. O siedmiu darach Ducha Świętego i o siedmiu sakramentach świętych. Dary Ducha Świętego uświęcają głębiny naszego ducha, nasz umysł, naszą wolę. Natomiast sakramenty święte uświęcają materię, przemieniają materię. jest współdziałanie między poszczególnymi darami Ducha Świętego a sakramentami. Tak szczegółowo nie będziemy oczywiście tego tutaj w tym momencie interpretować, żebyśmy utknęli w miejscu, ale pierwszy dzień stworzenia, stworzenie światłości i oddzielenie ciemności od światła, od światłości. Tu chodzi o współdziałanie daru mądrości z pierwszym sakramentem, sakramentem Chrztu Świętego. I tak można przypisać, że sposób szczególny, jakiś dar Ducha Świętego współpracuje z danym sakramentem. Jeszcze raz przypominam, żeby się przeciwstawić temu źródłu zła, które wypływa z bezmiaru wód, czyli z głębi świata demonów, musimy w sobie mieć dary Ducha Świętego. Inaczej niestety nie mamy szans. Tylko Duch Święty w nas, dary Ducha Świętego w nas obecne, uzdalniają nas do tego, żeby przeciwstawiać się tym siłom demonicznym. A z kolei te cztery katechezy o raju, o Kainie Ablu, o potopie, o wieży Babel, to są katechezy o czterech Ewangeliach, które znowu są niezbędne. Cztery Ewangelie dobrze odczytane, poprawnie odczytane właśnie według tej katechezy, która jest położona na początku Pisma Świętego. Dopiero pełne, prawdziwe odczytanie Ewangelii uzdalnia nas do tego, żebyśmy się umieli uwolnić wewnętrznie od zła, którego my możemy być autorami. Od zła przeciwstawić się złu, którego autorem jest rodzina ludzka, człowiek. A to zło jest symbolizowane przez pustynię. W związku z tym Księga Rodzaju mówi o tym, że człowiek został stworzony na pustyni. Będziemy z czasem omawiać Księgę Liczb. Ta Księga Liczb w języku hebrajskim nazywa się Księgą na pustyni, gdzie jest pokazane jest wnętrze człowieka. Bóg wyprowadził Izrael najpierw na 40 dni, a później 40 dni zamienił na 40 lat, żeby zdemaskować wnętrze człowieka, żeby człowiek mógł zapragnąć dzieła Jezusa Chrystusa, musi sobie odkryć głębiny choroby. Nie będziemy nigdy poważnie traktować lekarza, którego daje nam Bóg. Będziemy stosować środki, półśrodki, ćwierćśrodki, jeżeli nie odkryjemy do końca dramatu, który w sobie nosi człowiek. Naszym błędem w chrześcijaństwie jest to, że my mamy lepszy obraz siebie niż de facto Bóg nas widzi. Mamy skłonność do tego, żeby jakimiś półśrodkami leczyć nasze wnętrze, tak zwaną pracą nad sobą. A tu nas może uzdrowić tylko ten, który nam się daje w krzyżu. I w krzyżu pokazał na przykładzie Izraela, jak głęboko człowiek umarł, naród wybrany, o której mówią cztery Ewangelie, to jest tylko wzięty wycinek z organizmu ludzkości. W pewnym momencie Bóg pobrał wycinek i dał do laboratorium. A to nie jest tak, że o, jacy oni byli głupi, okropni, że nie rozpoznali, że nie poszli. To jest wycinek z organizmu. Przebadany i na nim Bóg pokazał, na tym narodzie wybranym Bóg pokazał to, co jest ujawnione w krzyżu. Jak bardzo człowiek nie chce takiego Boga, jaki przyszedł w Jezusie Chrystusie. Jak bardzo naród wybrany się zawiódł na Jezusie Chrystusie. Bo Ewangelie, wszystkie Ewangelie mają trzy fazy. Fazę entuzjazmu, przyszedł wreszcie, ale obojętności i później falę rozczarowania i wściekłości, pragnienia zemsty. I to jest tajemnica Judasza. Rozczarował się. To nie ja jestem winien, jestem nie w porządku w stosunku do ciebie. To ty jesteś nie w porządku do mnie, bo ja od razu się na tobie poznałem, że jesteś Mesjaszem, ale jak bardzo się na tobie zawiodłem. I manipulacje, które stosował Judasz, polegały na tym, żeby mimo wszystko Jezusa wrobić z Jego wszechmocą w te oczekiwania Izraela. A były to oczekiwania oczywiście bałwochwalcze. Mesjanizm polityczny, koniecznie musisz nam dać bogactwo świata, władzę nad światem i zaszczyty, żeby cały świat padł przed nami na kolana. I to bałwochwalstwo żyje w ludzkich wnętrzach i ten fakt sprawia, że po dziś dzień Jezus nie wzbudza entuzjazmu w rodzinie ludzkiej już od 2000 lat. Daje mu się jakiś tam ochłap czasu, ochłap obecności na mszy świętej, w Niedzielę Świętą, ale żeby mu dać swoje człowieczeństwo i dać siebie tam, gdzie on się człowiekowi najpiękniej jak może oddaje, wchłaniając nasze świństwa, naszą wewnętrzną śmierć, naszą hydę wewnętrzną, nasze zakłamanie, żeby mu dać tam wszystko i powiedzieć: uzdrów mnie i weź mnie na służbę miłości z krzyża, żeby krzyż nie był daremny, żebyś we mnie i przeze mnie rodził świat dla Ojca. No to już takie chrześcijaństwo budzi zdziwienie i nieporozumienie. To świadczy o tym, że my tę pustynię nosimy i dlatego będzie cenna później nasza lektura Księgi Licz, studium teologii pustyni, bo tam w tym grzechu przemrania, niezadowolenia musimy siebie zobaczyć i do końca zaakceptować historię, swoje wnętrze, drogę, jaką Bóg nas prowadzi, to jest właściwie świętość. Przyjąć siebie, przyjąć Boga w swojej historii Pana. Cztery Ewangelie, poprawne czytanie tych czterech Ewangelii sprawi, że pustynia naszego wnętrza będzie, zamieni się w raj. Tam Bóg zasadzi swoje drzewo. żeby przeciwstawić się światu demonów, jest będę dalej Ducha Świętego, sakramenty święte, żeby się przeciwstawić tej pustyni naszych wnętrz, niezbędne są cztery Ewangelie. To koniecznie trzeba zapamiętać i tak patrzeć na czołówkę Pisma Świętego Księgi Rodzaju. Ufam, że nie tylko spacerujecie w wolnym czasie, nie tylko gawędzicie, ale ufam, że przeczytaliście, przyjrzeliście się temu schematowi, według którego będziemy szli. Zdarzało mi się tutaj po innych latach, że też dawałem pewne materiały do przeczytania i w rozmowie pytam, a przeczytałeś? No nie, jeszcze nie. Ludzie kochani, gdyby ktoś tego jeszcze nie przeczytał, to niepotrzebnie tu siedzi. Niepotrzebnie tu siedzi. To jest szkoła. To trzeba pracować. Są zadania dane do domu. Czytać również ten duży schemat, żeby już chwycić mapę całości, jak funkcjonuje Pismo Święte w całości. Czytać tę broszurę, zwłaszcza pierwsze rozdziały, gdzie ja tam przybliżam sedno poszczególnych Ewangelii. Pracujcie, to nie jest czas na wakacje. Wakacje będziecie mieli później. Tak, no trochę muszę osztorcować. Oczywiście byście to wszystko wykonali, ale ja tak na wszelki wypadek. To może zróbmy przerywnik. Najpierw Bóg wyświadczył potomstwo Abrahama ogromne dobrodziejstwo, bo uwolnił ich z sytuacji śmierci w Egipcie, a później to wszystko, całe swoje działanie podsumował katechezą dekalogu. I mówiłem rano, że nie wolno z tego kontekstu działania zbawczego Boga w Egipcie wziąć dekalogu, bo wtedy niewłaściwe teksty, treści podłożymy pod przykazania, zwłaszcza pierwszej tablicy dekalogu. Pierwsza tablica dekalogu mówi o działaniu Boga w Egipcie, a jednocześnie to działanie w Egipcie i tekst pierwszej tablicy są proroctwem. Jezus wyraźnie w Ewangeliach mówi o tym, że prawo prorokowało. Dekalog prorokował o nim. Prorokował. Prorokował o człowieku. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co na niebie wysoko, ani tego, co na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im hołdu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Jeżeli mowa o zazdrości, to wiadomo, w jakim kontekście używamy słowa zazdrość. Chodzi o przeżywanie miłości. Jestem Bogiem zazdrosnym, chcę fakt powołania mężczyzny i kobiety do miłości płodnej, do miłości ulubieńczej. Chcę przenikać przez swego ducha tę miłość. Chcę być w mężczyźnie, kobiecie stwórcą rodzaju ludzkiego. Nie będziesz więc miał cudzych bogów, bogów płodności obok mnie. Dlatego też już pierwsze, mówiłem, że już pierwsze przykazanie dotyka tej sfery, którą my w tradycji wiążemy z 6. i 9. przykazaniem. Koszmarny błąd, koszmarne nieporozumienie. I tak w łonie Kościoła mamy ludzi, którzy bawią się w bogów płodności, czyli decydują o tym, co jest dobre, co jest złe. W ogóle cała ludzkość, chciałoby się powiedzieć, łącznie z chrześcijanami. Wyjątki są wśród chrześcijan, którzy by przyjęli tutaj do końca myśl Bożą. Dlatego też w naszych czasach będzie krzyk Ducha Świętego, krzyk Bożej sprawiedliwości w tym względzie. Taki sam, jaki był, gdy Bóg wypowiedział prawdę najpierw w Egipcie, a później w stosunku do narodu wybranego w niewoli babilońskiej. I świat dzisiaj też się nie zmieni bez podobnych przeżyć. Nie zmieni się, nawet gdybyście krzyczeli na każdym rogu ulicy, że to nie tak. Dopiero jak człowiek bierze w pewną część ciała, to mu idzie dopiero do głowy i zaczyna używać głowy, a nie tylko tych niższych partii ciała. I tak będzie, bo tak to widzimy w Piśmie Świętym. Lanie przyszło na Egipt, lanie przyszło w końcu też na naród wybrany przez ogromne upokorzenie, przez straszliwe cierpienia, przekreślenie uroków świątyni Salomona do punktu zero. Bóg ich sprowadził i powiedział: jesteście nicością. Są 4 powody niewoli babilońskiej. Powrót do kultu bogów pogańskich, bogów płodności, niedopuszczanie do głosu posyłanych proroków, którzy byli i pełnili jedynie rolę Abla. Naród wybrany jest Kainem. To piętno, o którym tam jest mowa, to jest piętno obrzezania. Wreszcie chciwość. Prorocy wszyscy krzyczeli o chciwości narodu wybranego, ani krzty sprawiedliwości. Nędza, bieda, a kto wszedł w bogactwo, wszedł w wyzysk. A więc potop chciwości. No i to wszystko, co sobą stanowi naród wybrany, to jedna wielka wieża Babel. I jeżeli my nie żyjemy, nie odczytujemy do końca poprawnie Ewangelii, tak jak sobie życzy Bóg w Dekalogu, w Księdze Rodzaju, to my nic lepszego sobą nie stanowimy. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani obrazu. Oczywiście była to forma pornografii. To była forma pornografii. Tu jest krzyk przeciw pornografii. No a dzisiaj nie może być uczciwej reklamy bez podtekstu seksu. Przecież tam mignie goły tyłek. Kupujcie. To jest czynienie sobie życia. Wysoko na niebie, ponieważ niebo, słońce było symbolem bogów płodności, które zapładniało ziemię. Jestem zazdrosny, to znaczy Bóg walczył wtedy i dzisiaj będzie walczył. Który każe występek ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Jeżeli dzisiaj kwestionuje się dekalog, a kwestionuje się, to jest nienawiść do dekalogu. To mi przekreśla moje szczęście. To jest nienawiść. Kara w Piśmie Świętym, przypominam, ze względu na sporą liczbę nowych osób tutaj, kara jest w naturze czynu złego. Tak jak zresztą nagroda jest w naturze czynu dobrego. Człowiek czyniąc zło, automatycznie odchodzi od Boga, Bóg odchodzi, a przychodzi inny duch. I ten inny duch niesie z sobą karę. Po prostu szatan ma nienawiść do stworzenia Bożego. W naturze czynu jest, złego czynu jest już kara. I teraz nie będę, ponieważ ufam, że przeczytaliście sobie tekst, który mówi o raju, to będę tylko dotykał ważniejszych momentów przez komentarz. Dlaczego Bóg dał w niewoli babilońskiej katechezę o raju, o grzechu pierworodnym? Bo chciał wytłumaczyć człowiekowi, skąd w ludzkości zrodził się kult bogów płodności. Skąd to się wzięło. I dlatego cała katecheza Księgi Rodzaju, którą później będzie rozwijać Ewangelia Mateusza. I otrzymujemy informację, że gdy naród wybrany został stworzony poprzez przymierze na Synaju, Bóg ulepił człowieka na pustyni. To jest nic innego, tylko przypomnienie, że Bóg, dla Boga naród wybrany zaczął istnieć, ludzie zaczęli istnieć wtedy, kiedy weszli w przymierze z Bogiem dekalogu. Tam Bóg ulepił człowieka, wprowadził go do raju, do ziemi obietnicy, ale tutaj naród wybrany spotkał narody pogańskie, narody Kanaanu, gdzie kwitł kult bogów płodności. I to zostało wyrażone przez dwa drzewa. Drzewo poznania, drzewo życia. Drzewo życia to jest to przymierze na Synaju. A drzewo poznania dobra i zła to jest określenie kultu Bogu płodności. Bo słowa poznanie używane jest w Piśmie Świętym z przeżyciem seksualnym. Maria podczas zwiastowania mówi, ale ja nie znam męża. Nie znam męża. I ja przez ślub dziewictwa zrezygnowałam. Jak to się stanie? Poznać. Bo w języku hebrajskim poznaje się tylko przez doświadczenie. Poznać kobietę to współżyć z nią. Drzewo poznania dobra i zła. Czyli decydowania o tym, co w tej sferze tej kory wolno. Że tutaj człowiek chce decydować. Kult bogów płodności to jest nic innego, tylko kult własnych namiętności. Bo później świat odrzuci bogów i sam wejdzie w miejsce bogów. Tak jest dzisiaj. Cały ten tekst o raju jest niczym innym, tylko streszczeniem historii zbawienia od zawarcia przymierza na Synaju aż do momentu zesłania do Babilonu. Stąd ci aniołowie, ten anioł, który strzeże granic, żeby nie wrócili z Babilonu. Oczywiście jest to drzewo. Drzewo jest symbolem połączenia nieba z ziemią. Drzewo czerpie życie i z ziemi przez korzenie, i ze słońca, i z nieba. Daje owoce jakby działania ziemi i nieba. Jeżeli by Izrael żył przymierzem, dekalogiem, to by zaczął już owocować i życiem Bożym, ale także brałby życia z ziemi. Jest tam mowa o tym, że Bóg, stwarzając człowieka, powiedział mu, dołączył do aktu stwórczego instrukcję. Gdy człowiek stwarza coś, no powiedzmy nowy samochód, nową lodówkę, cokolwiek wymyśli inżynier, zespół inżynierów, to do tego, co stwarza, dołącza się instrukcje. I ludzie bardzo dbają o to, żeby te instrukcje zdobyć, poznać, bo ona jest niezmiernie ważna. I Księga Rodzaju mówi, że gdy człowiek, pierwsza para ludzka została stworzona, Bóg dał im instrukcje. Dołączył instrukcje. Dramat człowieka polega na tym, że pod wpływem złego ducha człowiek powiedział, ta instrukcja jest mi niepotrzebna. To mnie interesuje. Po dziś dzień ja tej sam będę decydować o tym, jak się posługiwać moim seksem. I Bóg mówi, no to umrzesz. To umrzesz. I nieporozumienia nasze co do biblijnego pojęcia śmierci. Ludziom współczesnym śmierć kojarzy się ze śmiercią, która się przydarza. Przydarza ludziom i nam się przydarzy. Mianowicie śmierć. I to jest znowu podłożenie treści nieprawdziwych pod pojęcia biblijne. Wyraźnie Jezus Chrystus w Ewangeliach ten typ śmierci, śmierci fizycznej, nazywa snem. I że z tego typu śmiercią Jezus nie ma najmniejszych kłopotów. I wtedy, kiedy uzdrawia córkę Jaira, i wtedy, kiedy wyprowadza z grobu Łazarza, wyraźnie to nazywa snem. Idźmy obudzić Łazarza, wyprowadzić go ze snu. Natomiast w prawdziwej śmierci była Jerozolima. W prawdziwej śmierci. to jest śmierć ducha. Śmierć ciała to jest oddzielenie życia, oddzielenie ciała od sfery ożywiającej. Natomiast ta śmierć biblijna to jest oddzielenie głębin naszego ducha od Boga. Tu następuje rozłączenie. Głębiny wnętrza ludzkiego, głębiny ducha ludzkiego są oddalone, oddzielone od Boga. Bóg odchodzi, bo nie może współistnieć ze złem, szatanem w wnętrzu człowieka. Skoro nie słuchasz mnie, to ja odchodzę z tego wnętrza. I to jest biblijna śmierć, kiedy człowiek w głębinach swego ducha pozostaje sam. I kiedy pozostaje sam, bez Boga, wszystko tam zionie pustynią, pustką. Człowiek wtedy, kiedy nie ma w sobie tego bogactwa, jakim jest Bóg, nie może nie być egoistą. Nie może nie być. Odłączony od dobra, od Boga, staje się nagi, radykalnie ubogi w dobro, radykalnie bezsilny i wtedy zaczyna się jeżyć na prawo i lewo. Zawsze myśli o tym, no a ja. Jest w niewoli maleńkich dóbr. Tymi maleńkimi dobrami to tęsknota za ludzką miłością, za wszelką cenę, obok Boga, wbrew Bogu. To jest pierwsza niewola człowieka. Staje się niewolnikiem tej sfery. Staje się niewolnikiem tego, że ma rację zawsze. Czy wy znacie taki moment, kiedyście nie mieli racji? Ja nie znam takiego momentu w swoim życiu. Nawet jak słucham przełożonego, to ja w sercu mam rację. Ona nie zawsze pokrywa się z tym, co przełożony z wami. I to jest katecheza właśnie o władzy. Chcę sięgnąć władzy, bo wtedy ja realizuję własną rację. A to jest pewna frajda, realizować własną rację. To jest pewna frajda. Wiele rzeczy ja widzę w zakonie, które mi się nie podobają. Mogę to zgłosić, ale nikt się tym nie przejmuje. I ja muszę tę rację zawiesić na krzyżu, tak jak Jezus przyszedł i mając rację, ostatecznie zawiesił ją na krzyżu. Inna niewola to jest chciwość dóbr doczesnych. Człowiek na coś popatrzy i ile kosztuje, jak to zdobyć. Nie robi. Gdy człowiek umarł wewnętrznie dla Boga, oddzielił, tam nastąpiło oddzielenie wnętrza człowieka od prawdziwego dobra i tak dalej, pod względem płci, seksu, ludzie zrównali się ze zwierzętami. Ze zwierzętami już nie realizują planów Bożych. Już ta płodność ludzka jest. Ludzkość może być ogromna, tylko Bóg Ojciec mówi, ale ja tam nie mam żadnego mego dziecka. To są wszystko dzieci nie moje. One należą do innego dziecka. I dlatego też w Księdze Rodzaju tam jest, w opisie raju jest mowa o tym, że pierwszy człowiek tylko poznawał zwierzęta. To Jezus Chrystus, który przez 3 lata działa w Palestynie, miał do czynienia tylko ze zwierzętami. W ludzkim wydaniu oczywiście. Zresztą te zwierzęta później urządziły go. w szatan przez to kuszenie, o którym jest mowa w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, szatan sen wsączył we wnętrze człowieka lęk przed Bogiem. Lęk. Uważaj. Uważaj. Ty z Bogiem się za bardzo nie zadawaj. Źle na tym wyjdziesz. I ten lęk funkcjonuje we wnętrzach ludzkich i błogosławiony ten, kto nie lekceważy tego lęku, jeżeli w sobie go odczuje. Nie wolno tego lęku zlekceważyć, bo jeżeli są poruszenia lęku w nas przed Bogiem, przed tym, żeby swoje życie dać Bogu tam, gdzie On mi się do końca daje i odczuwa lęk, to znaczy, że głębiny naszego ducha jeszcze nie mają odpocznienia miłości Ojca. Jeszcze nie mamy do końca życia w sobie Bożego. Dlatego ludzie chcą, no, siłą się na jakąś tam poprawność, ale w gruncie rzeczy nie są zainteresowani tym, żeby być świętymi, żeby krzyż nie był daremny w rodzinie ludzkiej. Lęk. Lęk o siebie, troska o swoje życie, o dobre imię, o sławę, o tym, żeby mieć względnie wygodne życie. Lęk. Istota lęku to jest demon. Szatan się narodził poprzez to, że jego próba polegała na tym, próba aniołów polegała na tym, że miał jako stworzenie wybrać Boga, oddać się do dyspozycji Bogu, napełniając się Bogiem. I tu się podzielił świat duchów na aniołów i demonów. Ta część, która wybrała Boga, Bóg się w nich uobecnił i służą Bogu, ta część duchów, która weszła w lęk o siebie, teraz zaraża nasze wnętrza lękiem. Uważaj, bo źle na tym wyjdziesz. Szatan posługuje się taktyką komplementów i współczucia. Prawi komplementy. Tylko popatrz, popatrz, popatrz. Ty tylko, ty dotąd siebie nie widziałeś, nie? A ty tutaj znajduje takie rzeczy pewne, prawdziwe. I prawi człowiekowi komplementy. I my tak słuchamy, tak naprawdę. Tak. Tak, naprawdę. I tak się napawamy tymi komplementami, że później w nas mają swoje przedłużenie uczenie w piśmie i faryzeusze z kart Ewangelii. Komplementy to jest robić dużo dla Boga. Robić dużo dla Boga. Dla Boga, dla Boga, dla Boga, ja dla Boga. I zacząć się w tych czynach dla Boga podziwiać. Podziwiać. O, to zrobiłem. I powoli następuje atrofia, zanik tego, co Bóg dla nas. Zanik tego, co Bóg dla nas. A zbawia człowieka tylko to, co Bóg dla nas robi. Co Bóg dla nas robi, trzeba przyjąć, poddać się temu do końca i Bóg w nas dalej kontynuuje tajemnicę krzyża, krzyża chwalebnego. Jezus został odrzucony przez elitę Izraela, dlatego, że szatan swoją taktyką życzliwości, komplementów zbudował wieżę Pana. Jacy wy jesteście wspaniali. Pan Bóg wam dał 10 przykazań, a wy 613 dołożyliście do tego. i umywacie rączki przed jedzeniem i inne rzeczy robicie, żeby się uwalniać od nieczystości, mając demona w sercu, ducha pożądania i wszystkiego. Tu wchodzi w grę taktyka małych kroczków, że Bóg, szatan nie działa. No działa sprytnie, nie mówi zamorduj tego człowieka, tylko nie daj mu miłości mojej skrzyża, bo on jest niewarty tego, żebyś mu zaniósł mu skrzyża, żebyś za niego dał swoje życie. Panie, zbaw go, uratuj go, oddaję ci moje życie za niego. Pomyśl o sobie. I ta taktyka maleńkich kroczków sprawia, że jesteśmy nieużyteczni. Może zaśpiewamy. Prosiłem tego kierownika prac tutaj. Powiedziałem mu, że mamy szkołę biblijną, żeby między, bo jak zaczynamy katechezę, wyciszał maszyny i to zrobił. Przypomnął sobie, ale godzina minęła i zaczął pracować, co jest upomnieniem dla mnie. Przeczytam tutaj jeszcze dwa fragmenty bardzo ważne z Księgi Rodzaju. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. To jest mowa o Jezusie. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc Kościół. Najpierw Maryja, później Kościół. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lodowe i ptaki powietrzne, Pan Bóg przeprowadzał je do mężczyzny, aby przekonać, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określi mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa, ale jeszcze nie dziecko Boże. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym, wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, a gdy spał, było jedno z jego żeber, a miejsce to napełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna wyśpiewał hymn o miłości obrzmieńczej, zaczątki pieśni nad pieśniami. Oczywiście jest tutaj zapowiedź, proroctwo, w jaki sposób my będziemy wyprowadzani ze śmierci tej duchowej. Że ze śmierci duchowej będziemy wyprowadzani poprzez śmierć mężczyzny Jezusa Chrystusa w tajemnicy krzyża, poprzez to, że On stanie się barankiem Bożym, wejdzie w głęboki sen śmierci na 3 dni. Z jego żebra przybity bok, znak, że na pewno umarł. Zbuduje niewiastę. Najpierw tu chodzi oczywiście Maryję, a później na dalszym planie Kościół, oblubienicę swoją. Otóż trzeba wiedzieć, że szczególnie te teksty z Księgi Rodzaju mają tak zwaną perspektywę proroczą. Perspektywa prorocza mówi o tym, że jak my widzimy na polu drzewo, idziemy w kierunku tego drzewa, gdy dochodzimy do drzewa, to okazuje się, że jeszcze za tym drzewem chowają się inne drzewa. Najpierw tutaj autor ma na myśli Maryję, ale później, kiedy dochodzimy do Maryi, to za Maryją wyłania się Kościół, my się wyłaniamy jako obrębnica Jezusa Chrystusa. Jezus najpierw stwarza, obiecuje, tutaj jest obietnica, że najpierw da nową Ewę i ta Ewa będzie miała taki przywilej. Druga obietnica, to jest mowa o Adamie i obietnica o nowej Ewy. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych, na brzuchu będzie się czołgał, ich proch będzie jadł po wszystkie dni swego istnienia. To jest aluzja do tego, że Bóg mówi szatanowi, wąż jest symbolem bogów godności, że przez grzech pierworodny człowiek, mężczyzna i kobieta utracili szansę na miłość oblubieńczą z prawdziwego zdarzenia. Ponieważ ten pierwszy hymn o stworzeniu świata mówi, że Bóg stwarzając człowieka stworzył go mężczyznę i niewiastę. To znaczy stwarzał parę zawsze. I ta para była stworzona do miłości oblubieńczej. Oni byli jak brat i siostra, pod każdym względem. Idealna syntonia, idealne współbrzmienie. I tę szansę człowiek, pierwsza para, zaprzepaściła. Skutek jest taki, że na brzuchu będzie się czołgał i proch rozczarowanie będzie spółdzył, ale zawsze będzie rozczarowany. Zawsze będzie rozczarowany. Nie będzie się czuł spełniony w tej sferze. Tak jasno i wyraźnie mówię, bo jesteście dorośli. Prowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Okazuje się, że ten mężczyzna, który był pogrożony w głębokim śnie, da niewieście, nowej Ewie, przywilej zwycięstwa nad szatanem. W Maryi złoży, w niewieście złoży przywilej miażdżenia głowy węża. Mimo iż szatan będzie miał też przywilej kąsania w piętę. Czyli Maryja wzięła na siebie też konsekwencje grzechu. I zbawienie, które nam jest obiecane potomstwu Maryi, też wcale nie oznacza, że świat demonów, złych duchów nas nie będzie kąsał w piętę. Kąsanie w piętę jest symbolem tego, że szatan działa z ukrycia. Dlatego Ewangelia Marka powie, że żebyś się przeciwstawił złu, szatanowi, miłość z krzyża musi być w tobie. Ty musisz być przez myśl i serce zanurzony w tym, który z krzyża powiedział, zwyciężyłem go, zmiażdżyłem go. I pragnę teraz tym zwycięstwem poprzez moją matkę być w tobie. W związku z tym prawdziwy kult Maryi nie polega na tym, żeby ją obwieszać medalami, tytułami. Tylko prawdziwy kult Maryi polega na tym, że żebyśmy zauważyli w Piśmie Świętym, że Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie dopiero ją uzdolnił do tego, żeby była nową Ewą. Że ona dopiero wtedy podjęła się swojej misji nowej Ewy. Że jej Boże macierzyństwo, czyli rodzenie mocą Ducha Świętego, nie skończyło się na fiat i na poczęciu Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego. Tylko, że jej Boże macierzyństwo w stosunku do nas, Boże macierzyństwo, lepiej nazywane tajemnica niepokalanego poczęcia, trwa. Duch Święty, niepokalaność Ducha Świętego, Chrystusa z krzyża, w niej się obecniła i ona może nas począć zrodzić dla Ojca. Tego sobie i Wam życzę. Amen. Jest Matką Jezusa, w związku z tym idąc do Jezusa, oddajcie pokłon, mijając ją na tam, ona jest tam troszeczkę na boku. To jest sukces szatana, to jest dramatyczne niedoczytanie Pisma Świętego. Co Jezus zmartwychwstały nam wypomni w Apokalipsie, w trzeciej części Apokalipsy, o tej niewieście, która jest brzemienna Ducha Świętego, dary Ducha Świętego i pragnie nas rodzić. Przydługo mówiłem, ale to nic nie szkodzi. Troszeczkę jeszcze dodam. W Ewangelii Mateusza jest mowa o tym, że z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, o zaszczepinach Maryi, matki Jego Maryi z Józefem, wpierw zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, no i reakcja Józefa oddalić się do tego mężczyzny, który jest ojcem dziecka. Oddalić. I w śnie, w głębokim śnie, otrzymał zwiastowanie, że nie, to Duch Święty. To Duch Święty sprawił i Maria ma Symonie Mesjasza. A on jest przybranym ojcem Mesjasza Jezusa Chrystusa. Jest to nawiązanie do Księgi Rodzaju, że tutaj się spełnia obietnica dana w Księdze Rodzaju. I że z kolei Maria przez swoje fiat zaczęła deptać głowę szatana. Jeżeli my ją zaprosimy do swego wnętrza, będziemy z rana już ją zapraszać, jej oddawać swój dzień, myśli, serce, to ona zrobi porządek z tym wężem. Który syczy. Jak ktoś mnie dotknie, to ja go jadę. Puszczam mu jadę. Chwała Ojcu i Synowi.
Chwała Świętego.
Teraz może zrobimy maleńką przerwę, żebyście, ktoś miał, że tak powiem, potrzebę, to sobie wyjdzie, ale wy śpiewajcie, my się obierzemy, zaraz wyjdziemy i będzie kontynuacja Eucharystii.